Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witajcie. Jak już było powiedziane, dzisiaj rozpoczynamy ekspozycję Księgi Rut. Będziemy szli rozdział po rozdziale. Tę piękną księgę, małą księgę można bardzo łatwo przeoczyć. I mimo tego, że ona jest mała, że ją łatwo można przeoczyć, w opinii niektórych biblistów uzyskała sławę najpiękniejszej noweli wszechczasów. Tak przynajmniej o niej mówi dr Swindle, sam pisarz, sam autor ponad 100 tytułów. W tej księdze jest wiele wątków, z którymi mamy do czynienia, ale przewodni wątek brzmi łaskawa dobroć. Łaskawa dobroć. Mówi o łaskawej dobroci Boga do ludzi i łaskawej dobroci jednego człowieka do drugiego. Ta dobroć pełna łaski może zmienić życie każdego człowieka. Może zrewolucjonizować jego nastawienie. Księga Rut jest jeszcze jednym dowodem na to, że Bóg okazał łaskawą dobroć nam ludziom, przemieniając nasze życie, jak słyszeliśmy przed chwilą, po to, abyśmy my mogli okazywać łaskawą dobroć dla innych, niezależnie od tego, jakiej są rasy, kultury, języka czy jakie mają poglądy. Jesteśmy wezwani do tego, aby dzielić się łaskawą dobrocią z innymi. Obecnie Księga Rut stanowi dla nas propozycję i podpowiedź, jak radzić sobie z wyzwaniami, które spadają na nas w trudnych czasach inflacji, drożyzny, zeświadczenia, zakłamania, hejtu, jaki się wylewa i nasilającej się niechęci, a nawet agresji skierowanej przeciw ludziom biblijnie wierzącym. Też to zauważyłeś? I to na całym świecie. Jak żyć dla Boga? Oto pytanie, gdy świat jest przeciwko Niemu i kiedy kieruje niechęć przeciwko nam wierzącym tylko dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. Jak żyć? Kiedyś był takie prześmiewcze pytanie. Panie premierze, jak żyć? Żyjemy w czasach, o których czytamy na samym początku Księgi Rut. Żyjemy w czasach trudnych i ciemnych, dokładnie w takich samych, jak w okresie 300 lat historii Izraela, o którym mowa jest w Księdze Rut. Chciałbym tutaj zachęcić nas, jeżeli czytasz Księgę Rut, potwierdzam, zapraszam, najlepiej jest przeczytać w kilku tłumaczeniach całą księgę, to nie zabiera wiele czasu, ale jeżeli chcesz jeszcze więcej mieć z Księgi Rut, dobrze jest przeczytać Księgę Sędziów, która wpasowuje się do Księgi Rut. Księga Rut jest częścią tego, o czym mówi Księga Sędziów. Tak samo jak studiując jakikolwiek list apostoła Pawła, najlepiej jest czytać Dzieje Apostolskie, aby wiedzieć, jaki jest kontekst tego, o czym apostoł Paweł pisze. Ktoś powiedział, że Księga Rut jest jak piękny kwiat na bagnie. Jeżeli przeczytasz Księgę Sędziów i Księgę Rut, zrozumiesz, do czego odnosi się ta metafora. Musimy nauczyć się żyć obliczu trudności i wyzwań musimy odpowiedzieć sobie, musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak prowadzić właściwe życie podporządkowane Bogu niezależnie od okoliczności, jakie są wokół nas. Mam nadzieję, że Księga Rut da nam kilka sugestii i kilka odpowiedzi na to pytanie. Sięgnijmy więc do Biblii. Jeżeli masz Biblię przed sobą, otwórz Księgę Rut, to jest na samym początku, prawie że na samym początku Starego Testamentu i przeczytamy z pierwszego rozdziału część pierwszego wersetu. Rozpoczyna się ta księga od takich słów. Zdarzyło się, że gdy rządy w Izraelu sprawowali sędziowie, w kraju nastał głód. Ta piękna nowela rozpoczyna snuć swoją opowieść w okresie poważnego kryzysu w narodzie izraelskim. W kraju nastał głód. Straszny. Jestem przekonany, że nikt z nas tutaj siedzących nie wie, co to jest głód w kraju. Nikt z nas nie zaznał głodu. No może jak się spóźniliśmy na obiad albo jak pod wieczorek gdzieś tam nas minął, to może gdzieś tam czuliśmy lekki uścisk w żołądku. Ale nie o tym mowa. Jeżeli popatrzymy na zdjęcia z wiadomości z środkowej albo subsaharyjskiej Afryki, to wiemy, co to jest głód. To tak, jakbyśmy wrócili pamięcią do tragedii Polski sprzed ponad 40 laty. Wczesnym rankiem 13 grudnia 1980 roku, w dniu ogłoszenia stanu wojennego, nikomu rozsądnemu nie było do śmiechu. W naszym kraju rozpoczął się poważny kryzys. Dla Ukraińców taką datą jest 24 luty 2022, data napaści Rosji na Ukrainę. Wtedy tam się wszystko zmieniło. Rozpoczynając w ten sposób swoją opowieść, nastał głód. Autor księgi chce, żebyśmy poczuli ten sam skurcz w żołądku, który czujemy, wspominając krytyczne momenty w swoim życiu. Chce nami potrząsnąć. Nastał głód. Historia zapisana w księdze Rut zaczyna się w okresie urzędowania sędziów, jak powiedziałem, i musimy zadać sobie pytanie, jak ten okres wyglądał. Ostatni werset księgi Rut z 21 rozdziału, 25 werset mówi o tym. Posłuchajcie, w tych dniach, to jest podsumowanie całej księgi, jak refren powtarzają się te słowa kilka razy w całej księdze. W tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. Czy współczesny styl życia w Europie, w naszym kraju, nie przypomina tamtych czasów? Dzisiaj każdy żyje zgodnie ze swoim rozumieniem prawa, sprawiedliwości, porządku, uczciwości. To nie ty mnie obchodzisz, to jest ten sposób myślenia. Liczę się ja. Moja mojszość jest lepsza jak twoja twojszość. Serce człowieka od wieków jest takie samo. Nic się tu nie zmieniło. Kto dzisiaj poważnie bierze pod uwagę Słowo Boże? Wielu lubi słuchać przesłania zawartego w Biblii, a czasami jak dobrych opowieści umoralniających albo dobrych historyjek, które odprężają. Ale słuchanie Słowa Bożego to dopiero pierwsza część. Naprawdę chodzi o to, aby wprowadzać słuchane prawdy w swoje życie, znaleźć praktyczne zastosowanie, które odnosi się do mnie i tylko do mnie. I o to chodzi w słuchaniu Słowa Bożego. Dzisiaj łatwo jest nabrać krytycznej postawy wobec tych, którzy nie podzielają moich poglądów. Z tym się spotykamy przecież na co dzień. To jest clue życia polityków, żeby pluć na tych, którzy nie są po mojej stronie. To dzisiaj obowiązująca norma. Księga Rut pokaże nam zupełnie inny sposób myślenia i zachęci nas do przyjęcia innej pozycji. Ludzie, o których w niej mowa, to Boży lud, wybrany przez Pana, tak jak słyszeliśmy o owcach ukochanych przez swojego pasterza. To Pan ich ukochał, odkupił i postawił w wybranej ziemi, w ziemi obiecanej. Po wielu latach wędrówki po pustyni, choć teraz, kiedy czytamy Księgę Rut, niestety ten lud jest daleko od Pana. Zdecydowali postępować zgodnie z tym, co uznali za słuszne. Tam liczyła się moja prawda, twoja prawda, ale nie liczyła się Boża prawda. Takie były czasy i dzisiaj takie są czasy. Czy to nie brzmi jak reportaż z wczorajszej gazety? Bardzo współcześnie, tragicznie znajomo, prawda? Postawa Bożego ludu sprowokowała Pana do zdyscyplinowania nieposłusznych. Dokonał tego poprzez głód. Dyscyplinuje swój lud nie dlatego, że jest Bogiem okrutnym, ale dlatego, że jest kochającym ojcem. Każdy kochający rodzic doskonale wie, że dyscyplina jest konieczna wtedy, gdy zachowanie dziecka jest niewłaściwe, gdy szkodzi osobom wokół tego dziecka i kiedy dziecko przez swoje nieposłuszeństwo szkodzi samo sobie. Każdy kochający rodzic wie, że wtedy dyscyplina jest konieczna. Pomaga w dorastaniu dziecka, pomaga w kształtowaniu jego charakteru. Spotkałeś kiedyś rozpieszczone, nieposłuszne i złośliwe dziecko? Ja myślę, że tak. Pamiętasz, jak się wtedy czułeś? A co wtedy myślałeś o rodzicach tego dziecka? Kiedyś ktoś narzekał przed Napoleonem na postawę młodego człowieka, który unikał wojska jak mógł. Napoleon mówi, pytano go, jak wychować tego młodzieńca? Napoleon mówi, trzeba go było wychowywać 20 lat wcześniej. Trzeba było wychować jego matkę. Jako rodzic, jak zachowasz się, gdy widzisz, że jedno twoje dziecko dokucza drugiemu, słabszemu twojemu dziecku? Musisz doprowadzić niegrzeczne dziecko do porządku i uchronić przed stresem to słabsze dziecko, któremu ktoś dokucza. Nie wiem, jak to jest w twoim domu, ale w naszym domu do dyscyplinowania podchodziliśmy bardzo poważnie. Uczyliśmy nasze dzieci posłuszeństwa poprzez kilka stopni bardzo wyraźnego, nieznoszącego sprzeciwu komunikatu. Wojtek, wiadomo było, o co chodzi. Pamiętam wiele lat temu, jeden z naszych synów był maleńkim dzieckiem. Gościliśmy w naszym domu znajomych ze Szwajcarii. Na drugi dzień ich pobytu żartowali, mówili, nauczyliśmy się dwóch polskich słów po polsku, które słyszeli nazbyt często. Patryk nie. W niektórych domach ostatnim stopniem w skali dyscypliny jest klaps. Ups, nie wolno tego głośno mówić dzisiaj, ale to jeszcze jeden przejaw fałszu, z jakim przychodzi nam żyć. Jednak zanim dojdzie do klapsa, to bardzo często rozmawiasz z maluchem. A gdy to nie działa, gdy nie jest w stanie zrozumieć, jaki jest twój komunikat, to w niektórych domach stawia się malucha do kąta. Żeby sobie wszystko dobrze przemyślał. Bóg wielokrotnie ostrzegał Izraelitów, że będzie musiał użyć nadzwyczajnych środków, jeśli nie będą posłuszni Słowu Bożemu zawartemu w Biblii. Ta zasada obowiązuje do dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Wierność Słowu Bożemu przynosiła Izraelitom przychylność Boga, a niewierność prowokowała Boży gniew, łącznie z ekonomicznym czy społecznym kryzysem, takim jak plagi, wojny czy głód właśnie, jak czytamy w Księdze Rut. Doskonale wiemy, że ta zasada jest potwierdzona wiele razy w Słowie Bożym. Ja chciałbym się odnieść do Księgi Powtórzonego Prawa. To jest piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Jeżeli masz Biblię, proszę otwórz, śledź to. Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. Pierwsze dwa wersety. Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, pisze Mojżesz, twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie jego przykazania, które dzisiaj ci nadaje, to wyniesie cię wysoko ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną więc na ciebie i spoczną na tobie wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga. A teraz przejdź wzrokiem dalej do 15 wersetu. Lecz jeśli nie będziesz słuchał, nie będziesz posłuszny głosowi Pana, twojego Boga, nie będziesz przestrzegał stosowania wszystkich jego przykazań i ustaw, które wam dziś nadaje, to spadną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te przekleństwa. Jeżeli tam przeczytasz dalej, to są straszne rzeczy. Lista, czarna lista okropnych rzeczy. I teraz sięgnijmy jeszcze dalej, do 24 wersetu. Pan mówi, zamiast deszczu Pan zrzuci na twą ziemię proch i pył. Padać będą z nieba na ciebie, aż wyginiesz. Gdy społeczeństwo odchodzi od Boga, gdy ich duchowa kondycja jest żałosna, spadają na nie naturalne konsekwencje Bożej dyscypliny. Bóg stawia swój lud do kąta, ponieważ nasz Pan nienawidzi grzechu, ale też pragnie zaradzić sytuacji, w której sam człowiek sobie szkodzi, a ponieważ jest dobrym ojcem, to w ten sposób chce człowiekowi pomóc. Ponieważ kocha swoje dzieci, musi je dyscyplinować. W czasach, o których mowa w Księdze Rut, Bóg zesłał, jak powiedzieliśmy, jak czytamy, na ziemię głód. Później, po kilku wiekach od tego momentu, musiał nasilić swoją dyscyplinę, czy stopień swojej dyscypliny, wydając Izraelitów w ręce okupanta, najpierw Asyryjczyków, a potem Babilończyków, którzy ich poprowadzili na zesłanie. Pomyślisz sobie, zaraz, przed chwilą powiedziałeś, że Księga Rut jest o Bożej łaskawej dobroci. Jeśli tak ma Boża łaskawa dobroć wyglądać, to ja dziękuję bardzo. Wierz mi, też się z tym źle czuję, ale ta piękna nowela właśnie tak się zaczyna. Taki nam maluje obraz kontekstu tego wszystkiego, o czym czytamy w Księdze Rut. Tym wszystkim jest lekcja, której musimy się nauczyć. Bóg wzywa swój ukochany lud do powrotu do siebie, przemawiając do nich przez okoliczności i sekwencje trudnych zdarzeń. Ach, gdyby Izraelici zechcieli zagłębić się w jego słowo, gdyby wsłuchali się w Boży głos, rozpoznali to wszystko, co się wokół nich dzieje, jako Boży komunikat dla nich. Dzisiaj powiemy, powinni byli. Lepiej byłoby dla nich. Pierwszy werset Księgi Rut nie jest tylko wskazaniem na jakiś nieokreślony punkt w historii, no bo przecież ta księga nie rozpoczyna się od słów dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma morzami czy rzekami, ale odwołuje się do bardzo konkretnego czasu, w okresie panowania sędziów. I to nie jest tylko wskazanie na okres historyczny Izraelu, ale początek Księgi Rut to jest werdykt Boga, który kieruje do swojego ukochanego ludu. Bóg ogłasza, jaka jest kondycja duchowa ludzi. to ponure czasy. Dyscyplina jest nieodzowna. Co w takiej sytuacji robić? Jak się zachować? Księga Rut daje nam na te pytania odpowiedź i mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będziemy mieli coraz to szerszą odpowiedź na to pytanie. Na początek nasza uwaga skupiona jest na losach jednego człowieka imieniem Elimelek, który mieszkał w słynnej obecnie miejscowości Betlejem. Czujesz ten zapach pierników, zapach jodły? Jak słyszysz Betlejem, słyszysz gdzieś tam w oddali kolędy? Tak, to jest ta atmosfera, kiedy słyszymy Betlejem. Ale wtedy, w czasach, o których Księga Rut pisze, Betlejem była małą, nikomu nieznaną prowincjonalną wioską. To bo tam już bociany zawracały, jak ktoś powie. Elimelek w tych mrocznych czasach głodu podjął decyzję, która pociągnęła za sobą konsekwencje. Miał do wyboru życie w ubóstwie, biedzie i niepokoju albo życie w dostatku. Elimelek zareagował na okoliczności dokładnie tak, jak każdy z nas robi to każdego dnia. Życie moje, twoje życie każdego dnia to pasmo decyzji, które musimy podejmować. Niektóre podejmujemy automatycznie, niektóre podejmujemy z rozwagą, a niektóre podejmujemy z głupoty. O tym właśnie mówią dwa pierwsze wersety Księgi Rut. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju głód. Wówczas z Betlejem w Judzie wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu. Człowiek ten miał na imię Elimelek, jego żona miała na imię Noemi, a dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli zatem na pola Moabu. Słyszysz, jak autor wbija nam do głowy, powtarza, podkreślając doniosłość ich decyzji. Przyszli na pola Moabu i tam się zatrzymali. O czym tu czytamy? To proste. Elimelek uciekł spod Bożej dyscyplinującej ręki. Bóg, zsyłając na Judę głód, chciał swój ukochany lud czegoś nauczyć. Chciał, aby Izraelici upamiętali się, aby Elimelek podjął inną decyzję. Ale on uciekł od Bożej dyscypliny. Jak byś się zachował, gdybyś postawił swojego dzieciaka do kąta, a ten stamtąd by po prostu odszedł? No bo troszkę wstyd stać w kącie, niefajnie, niewygodnie, a poza tym gdzie indziej jest na pewno lepiej jak w kącie. Tak właśnie zachował się Elimelek. Zamieszkał w Moabie, co tylko pogorszyło jego złą sytuację. Dlaczego? Jeśli nawet tylko pobieżnie znasz Biblię, wiesz, jak brzemienna w skutkach musiała być decyzja ze względu na miejsce, do którego Elimelek zaprowadził swoją rodzinę, Moab. Moab ze swoimi obfitymi i powabnymi polami z biblijnego punktu widzenia jest miejscem szczególnym. To miejsce, w którym ludzie żyją poza obrębem Bożej woli, poza pragnieniem szukania Pana. To miejsce symbol życia na własną rękę, na własną odpowiedzialność w opozycji do Boga Jahwe. Moab w Biblii ma znaczenie większe niż tylko położenie geograficzne. Jest to określenie duchowego stanu, coś jak Babilon w życiu człowieka, duchowej kondycji człowieka, który żyje w oddaleniu od Boga. Moab. Wiesz co? Każdy z nas ma swoje pola Moabu. One go kuszą i wabią, ale tam mnie i ciebie być nie powinno. Tam, powiemy, zwłaszcza tam, Elimelek nie powinien był się znaleźć. Być w Moabie to nic innego, jak prowadzić życie poza liczeniem się z Bożą wolą w życiu. Na przykład tkwić w związku, który Pan nie pochwala, prowadzić swój biznes bez liczenia się z Bożą wolą czy Bożą etyką, albo pielęgnować niechęć do kogoś, powtarzać niesprawdzone informacje, to zdaje się nazywa plotkować, prawda? To nic innego, jak od poniedziałku do soboty prowadzić życie bez liczenia się z tym, czego chce albo czego nie chce nasz Pan. Prowadzić życie na własną rękę. Żyć na polach Moabu. Pola Moabu można porównać do owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego w ogrodzie Eden. Pamiętamy doskonale, że ten owoc wyglądał przepięknie. Był pociągający i budził nadzieję na ogromne korzyści. Ale uwaga! Dla duszy ten owoc niesie śmierć, oddzielenie od Boga. Jakkolwiek Moab to kraj dostatku, spokojnej egzystencji, który oferuje więcej i więcej, to jednak to nie jest miejsce dla mnie i dla ciebie. Oferuje więcej przyjemności, więcej komfortu, zaspokaja skrywane pragnienie człowieka, ale jest zakazany przez Pana. Moab to kraina innego Boga, Chemosza, okrutnego i bezwzględnego. Tam ten Chemosz, który żąda bezwzględnego posłuszeństwa i bezwarunkowego oddania, żąda ofiary z dzieci. Kto chciałby żyć pod panowaniem takiego bożka? Tam właśnie Elimelek postanowił wychować swoją rodzinę, choć oczywiście nie mógł się spodziewać, że to będzie pobożna rodzina. Wychowywanie rodziny w takim środowisku? Znalazł się przecież poza granicami takiego życia, które jedyny prawdziwy Bóg chce, abyśmy nie prowadzili. Bóg nie chciał, żebyś ty i żebym ja, żebyśmy żyli w Moabie. Dlaczego? Bo Jego tam nie ma. Może w Moabie jest wygodniej, tam może jest bardziej rozrywkowo. Ten kraj oferuje więcej radości i przyjemności, ale Bóg jest gdzie indziej. Na pozór życie tam może lepiej wyglądać, ale naszego Pana tam nie ma. Żeby była jasność, nie ma nic złego w radości i w przyjemnościach. Problem polega na tym, żeby żyć w obrębie Bożej woli, na terytorium Pana, a nie w Moabie. Betlejem. Życie być może było o wiele trudniejsze, ale tam Bóg był. Z Jego woli warunki życia w Judzie drastycznie się pogorszyły, ale to miejsce, w którym Bóg chce, żebyś był, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od okoliczności. Elimelek musiał o tym wszystkim wiedzieć. Nie wiemy za dużo o tym człowieku. Wspomniany jest tylko w tym miejscu, w którym przeczytaliśmy i mamy w kilku innych miejscach kilka mimowolnych odniesień w następnych rozdziałach do Elimeleka. Zapytasz, na jakiej podstawie możemy oczekiwać albo stawiać tezę, że Elimelek musiał o tym wiedzieć. Rozpocznijmy od imienia. Elimelek znaczy mój Bóg jest moim królem. Wygląda na to, że w najtrudniejszym okresie historii Izraela, w tych 300 latach duchowego odstępstwa, gdy rządzili sędziowie, w tym ponurym czasie, gdzieś w jakiejś zapyziałej miejscowości, która się nazywała Betlehem, dom chleba, żyła rodzina, która swojemu synowi nadała imię mój Bóg jest moim królem. Bez wątpienia więc ci ludzie wiedzieli, kim jest ich Bóg i jaka jest jego władza w ich życiu. To imię było wyrazem może życzenia dla ich syna, dla życia ich syna i przyszłości ich syna. Z tego można się domyślać, że Elimelek wychował się w domu pobożnych rodziców, którzy kochali i znali swojego Boga, który był ich królem. Dlatego właśnie powinien był wiedzieć, że głód był ostrzeżeniem, wstrząsem, który powinien był skłonić go do refleksji i powinien był skłonić go do poszukiwania Boga i Jego woli, a nie ucieczki od Boga. Jakby chciał zwrócić uwagę mieszkańców Betlejem poprzez okoliczności, przemówił do nich poprzez zdarzenia, aby ich skłonić do pokory i do powrotu do Niego. Elimelek powinien był wiedzieć, że niezależnie od tego, jak pięknie i dostatnio wyglądają pola Moabu, jest to teren dla niego zakazany. Gdyby uważnie czytał Biblię, gdyby w ogóle czytał Biblię, nie wiemy, wiedziałby, że lud Moabu został zrodzony z kazirodztwa. Pamiętacie? 19 rozdział Księgi Rodzaju. To był ród, któremu nadał początek Lot z jego córką. Amonici i Moabici to były dwa ludy zrodzone z kazirodczych związków. Ci ludzie wyrastali i rozwijali swoją kulturę daleko od Boga. Życie społeczne, zwłaszcza seksualne, traktowali zupełnie inaczej niż Izraelici. Jeżeli byśmy sięgnęli do Księgi Liczb, to jest 4 Księga Mojżeszowa, w 22 rozdziale czytamy tam, że w czasie wędrówki Hebrajczyków z Egiptu do Ziemi Obiecanej Moabitki zwiodły tysiące mężczyzn, tysiące Hebrajczyków, którzy dopuścili się z nimi nierządu i czytamy, oddawali pokłon ich bogom. Ponieśli sromotną karę za to. Oto Moab w całej rozciągłości. Taki był i nigdy się nie zmienił. Gdyby Elimelek liczył się z Bożym Słowem, wiedziałby, że Moab jest, to jest brutalny lud, który służy jedynie własnym wygodom i który gardzi Jahwe. To lud, który zawsze był wrogo nastawiony do Izraela. Ileż razy plądrowali tereny izraelskie. Tak więc Moab, który leży w sąsiedztwie Izraela, tuż, tuż, niedaleko, powiemy za rogiem, w zasięgu wzroku. Co za symbol. Zauważasz? Moab to rzeczywistość, którą można opisać lekkie, hulaszcze życie, wygoda i dostatek jedzenia. Dolce vita. I oczywiście, muszę tutaj powtórzyć, nie ma nic złego w wygodnym i dostatnim życiu. Ale nie tam, nie w Moabie, wśród ludzi, którzy stoją w opozycji do Boga. To jest klucz przesłania początku Księgi Rut. Elimelek nie miał prawa zabierać swojej rodziny do tego kraju. W ten sposób rzucił Bogu wyzwanie. Nie jestem Tobie podporządkowany, Boże. Żyję tak, jak mi się podoba, tak jak ja chcę. Ja decyduję o swoim losie, nie Ty, Boże, decydujesz o moim losie, o życiu mojej rodziny. Czy to nie brzmi znajomo? To nie jest nowy wynalazek, ale dzisiaj tak popularny. Drodzy, to wszystko, o czym mówimy, nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Ale jeśli przyjrzeć się sobie dokładnie i bez udawania, jeżeli tak jak syn marnotrawny, wejść w siebie i zaglądnąć tam do środka tak, żeby nikt inny nie widział, czy nie należałoby wyznać, często jestem bardziej podobny do Elimelecha, niż bym tego chciał. Bez wątpienia ja to mogę powiedzieć o sobie. Właśnie dlatego pochylamy się dzisiaj nad tym tekstem, ponieważ Bóg stawia przed nami, przed naszymi oczyma przykład, z którego możemy się uczyć. Wiem, trudno jest się uczyć z przykładu innych. Każdy z nas woli się uczyć na własnych błędach niż na błędach kogoś innego. Ale wiesz co? Albo uczysz się w pół godziny i zabierać to niewiele czasu i niewiele wysiłku, albo jeżeli chcesz się uczyć z własnych błędów, zabiera ci to całe miesiące, a czasem całe lata i koszty są nieporównywalne. Człowiek, który dumnie nosił imię Mój Bóg jest moim królem, wcale nie żył tak, jakby Bóg był jego królem. Robił to, co on uznawał za słuszne. Nie pytał swojego króla, nie licząc się z nikim i z niczym. Elimelek podjął fatalną decyzję w krytycznym momencie swojego życia i życia swojej rodziny. Nie powtarzaj tego błędu. Niech cię okoliczności nie zdominują. W trudnej sytuacji swojego życia, zamiast się modlić i szukać Pana, ten człowiek zaczął działać. Nie powtarzaj tego samego błędu. Nie licz na swój spryt i doświadczenie, aby zaradzić problemom, które może cię przytłaczają. Dzisiaj jest ich przecież tak wiele. Drożyzna, inflacja, głębokie podziały w naszym społeczeństwie, egoizm i samolubstwo są tuż, tuż za rogiem w moim i twoim Moabie. To tylko mała część ponurych i ciemnych czasów, w jakich nam przyszło żyć. Niech przestrogą dla mnie i dla ciebie będzie Elimelek, człowiek, który dumnie wołał do świata: mój Bóg, który jest moim królem. Niech presja codziennego życia raczej skłoni cię do tego, aby zwracać się do Boga w modlitwie, aby wyczekiwać na jego prowadzenie, na jego wolę. Musimy przyznać, drodzy, że Elimelek był racjonalny i logiczny. Tu nie ma jedzenia, tam jest go pod dostatkiem. Pozornie podjął właściwą decyzję, ale wiesz co? Zignorował duchową sferę swojego życia, zrywając subtelną więź z Bogiem. Nie ma nic złego w tym, aby w życiu kierować się logiką, żeby podejmować racjonalne decyzje tak długo, jak nie przekraczają zakreślonych przez Boga, objawionych w Biblii ram, w których możemy się poruszać. Tak długo, jak te decyzje, jak twoja logika nie rujnuje twojej duchowości. Elimelekowi wydawało się, że uda mu się przeżyć poza obrębem Bożej woli, w codzienności kontrolowanej przez okrutnego bożka Chemosza. Nie bądźmy jednak zbyt krytyczni wobec Elimeleka. Miał do wyboru. Z jednej strony głód i niebezpieczeństwa zagrażające życiu jego rodziny, albo dostatek, bezpieczeństwo rodziny i dobre perspektywy. Co ty byś wybrał na jego miejscu? Dlaczego pytam? Bo moje i twoje życie to seria decyzji, które musimy stale podejmować. Od tego nie uciekniemy. Ile razy podjąłem fatalną w życiu decyzję? Tak jak bardzo nie chcę być podobny do Elimelecha, muszę wyznać, że zbyt często go przypominam, podejmując złą decyzję. My doskonale wiemy, to było zresztą motto w wychowywaniu naszych dzieci, każda decyzja ma swoje konsekwencje. Dzieciak, wbijaliśmy to do głowy kilka razy dziennie. Jakie są konsekwencje decyzji Elimelecha? Popatrzmy do tekstu, werset 3, 4 i 5. Po pewnym czasie Elimelek, mąż Noemi, zmarł i pozostawił ją wraz z dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jednej było na imię Orpa, a drugiej Rut. Mieszkali tam około 10 lat. Ale Mahlon i Kilion również umarli. I tak Noemi pozostała bez swoich dwojga dzieci i bez męża. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Kraj, który tak wiele obiecywał, zabrał wszystko. Wszystko, co liczyło się w życiu tej biednej kobiety Noemi, to, co sobie tak bardzo ceniła, wszystko przepadło. W tych kilku wersetach czytamy, że życie Noemi obróciło się w totalną ruinę. Kompletnie się rozsypało z powodu głupiej decyzji jej męża, który nie liczył się z duchowymi wartościami życia i z duchowymi wartościami życia jego rodziny. Po prostu chciał być mądrzejszy. Ta decyzja sprawiła, że Noemi i jego synowie nagle znaleźli się pod rządami bożka Chemosza, zdani na łaskę i niełaskę znienawidzonego ludu, który tępił Izraelitów jak zarazę. W jej wyniku Noemi zakończyła w rozpaczy. Skończyła z pustymi rękoma. Przejściowy głód w Judzie Elimelek zamienił na 3 pogrzeby. Ktoś bardzo ładnie napisał: posłuchaj, grzech, albo inaczej twoje pole Moabu, moje pole Moabu, grzech zawsze zaprowadzi cię dalej niż chciałbyś pójść. Zawsze przytrzyma cię dłużej niż chciałbyś się zatrzymać. I sprawi, że zawsze poniesiesz większe koszty niż tego się spodziewałeś. Tak właśnie grzech traktuje mnie i ciebie, każdego z nas, bez wyjątku. Pola Moabu są jak Fata Morgana, jak miraż, który mami, ale zawsze kończy się tragedią. Nie daj się zwieść. To kraj zakazany przez Boga i Bóg wie, dlaczego tak jest. Zaufaj Mu. A co się stało z polami w Betlejemie, gdy Elimelek zabrał swoją rodzinę do Moabu? Mówi o tym werset 6. Noemi usłyszała, że Pan zatroszczył się o swój lud i znów zaopatrzył go w chleb. W domu chleba, Betlehem, znowu był chleb. Kto wyczekuje na Pana, zawsze się doczeka Jego błogosławieństwa. Owszem, ono przychodzi w czasie, o którym decyduje Pan, nie ty. Ale Bóg nigdy nie opuszcza swego ukochanego ludu. Nigdy. Wyczekiwanie na Pana jest kwestią posłuszeństwa i mądrej cierpliwości, pełnej zaufania do miłującego Ojca. Wiem, pod presją okoliczności, w samym środku doświadczenia, jakże trudno jest wyczekiwać i wołać do Pana i czekać na Jego interwencję. Ale tego właśnie uczy nas Elimelech. W kolejnych tygodniach spotkamy krewnego Elimeleka, który cierpliwie czekał na Bożą interwencję w samym środku presji i trudności w czasie głodu. Bóg obficie go wynagrodził swoim błogosławieństwem, obficie go obdarował. Ten krewny stanowi całkowite przeciwieństwo do Elimeleka, ponieważ robił to, czego Bóg oczekiwał od swojego dziecka. Przyjął od Boga dyscyplinowanie, stał w kącie cierpliwie i cierpliwie czekał. Tak właśnie uczy Słowo Boże. Jeśli Bóg sprowadza na ciebie doświadczenia, nie bądź mądrzejszy od Pana, żeby go poprawiać albo od niego uciekać, tylko dlatego, że to jest wygodniej dla ciebie. Czego się możemy z tego wszystkiego nauczyć, drodzy? Przede wszystkim chciałbym cię zachęcić do refleksji. Świadomie i dobrowolnie postaw się do swojego kąta. Jest prawdopodobnie w zakamarkach duszy każdego z nas takie miejsce, w którym przychodzimy, aby pokutować, aby przepraszać Boga. Postaw się do swojego kąta. Ja wiem, to jest głupia i poniżająca pozycja, ale pokora jest dobra dla każdego z nas, o każdej porze, wierzcie mi. W tym upokorzeniu wsłuchaj się w lekcję, której uczymy się od Elimeleka. Wiesz, jak ona brzmi? W bezbożnych czasach podejmuj pobożne decyzje. Możesz oczywiście, wręcz powinieneś wykazywać się w życiu żelazną logiką. Powinieneś być bardzo racjonalny, podejmować ekonomicznie korzystne dla ciebie decyzje, ale pamiętaj, najpierw kieruj się wartościami duchowymi. Pozostań w swoim Betlejem. Nie wychodź do Moabu. Podejmuj pobożne decyzje, nawet w najbardziej bezbożnych i trudnych czasach, w jakich przychodzi nam żyć. Ucz się wsłuchiwać w głos Boga, który może przemawiać poprzez doświadczenia, próby i trudności. Licz się z tym, co On mówi, czego On uczy. On zawsze wie lepiej. To, co chcę powiedzieć, praktycznie znaczy z pokorą i uwagą. To właśnie znaczy stanąć do kąta. Z pokorą i uwagą zagłębiaj się w lekturę Słowa Bożego i traktuj Biblię poważnie, śmiertelnie poważnie. Takie podejście, żeby poważnie traktować Słowo Boże, wymaga oczywiście czasu, cierpliwości, otwartego umysłu i otwartego serca. Ale to jest jedyny sposób na to, aby słuchać głosu Pana, aby nie stracić go ze swojej optyki. Wyczekuj na Boga, uciekaj od Kemosza, bożka tego świata, który kusi życiem łatwym, miłym, przyjemnym i bezbożnym. To wszystko, o czym powiedziałem, oznacza właśnie, że Twój Bóg jest Twoim Królem. Niech to będzie Twoje imię, Elimelek. Witajcie, Elimelekowie. Mówi do Was Elimelek. Nozie to imię z wysoko podniesionym czołem. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Drogi Panie, dziękujemy Ci za mądrość Twojego Słowa, za prostotę Twojego Słowa i za praktyczność Twojego Słowa. Daj nam skruszone serce, pokorną postawę, abyśmy chcieli słuchać tego, co Ty mówisz i wprowadzać to w życie na co dzień. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.